Dzisiaj nauczanie, które ja mam, to nie wiem, dlaczego brat dzisiaj czyta psalm 138, a ja dzisiaj to jest wokół psalmu 37. To wokół tego. Jeżeli bym miał nazwać to nauczanie, to jest zachęta dla nas. Mieszkaj i żyj bezpiecznie. Ale w Panu. Mieszkaj i żyj bezpiecznie. W Panu. A więc chciałbym przeczytać przed wami ten psalm i jak będę rozważać, to nie wszystkie fragmenty będą tu brane pod uwagę. Nie gniewaj się na niegodziwych. 37 psalm. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie serce Twoje. Powiesz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapałciwości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spójrzysz na miejsce jego, a już go nie ma, nie będzie. Lecz pokorny odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym, a zgrzyta na niego zębami. Ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobili miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych Pan podeprze. Pan troszy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, w dniach głodu będą nasyceni. Zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przyklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choć się potkną, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomkom jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. Stron od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie, bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże. Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemi i zamieszkają w niej na wieki. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jego jest w sercu jego. Kroki jego nie chwieją się. Bezbożny cicha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego. Nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. ujrzysz zagładę bezbożnych, widziałe ukrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju, natomiast przestępcy zginą pospolu. Potomstwo bezbożnych będzie wytępione. Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana. On jest ich obroną w czasie niedoli. Pan wspomaga ich i ratuje ich. Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w nim szukali schronienia. Jest to długi psalm i na pierwszy rzut oka jakby słowo tak. Pocieszmy się, bo nasi wrogowie będą zniszczeni. Jakby to tak wygląda. I najważniejsze, które można było tu przekazać, tylko jedno. Że gdy zaufamy Panu, to na pewno nasze życie będzie bezpieczne. Bo dlaczego ja mówię, że pozornie jakby mamy się cieszyć, że nasi wrogowie będą zniszczeni. Pozornie dlaczego? Dlatego, że gdy obserwujemy ten świat, tak naprawdę widzimy, że ci, którzy czynią zło, prawda, i nadal są. I czasami się okazuje, na innym miejscu Słowa Bożego mówi, że sprawiedliwy bardzo szybko opuszcza nawet ziemię, a bezbożny coraz bardziej ma korzenie na tej ziemi. Ale my mamy powód także do radości o tym, że nawet jeżeli pozornie naszymi oczami nie widzimy zwycięstwa Pana nad bezbożnymi, to duchowo my już mamy zwycięstwo, bo Pan nam to obiecuje. Jeżeli dla tych, którzy ufają Panu, my mamy obietnicę, to życie wieczne, a dla tych, którzy nie ufają Panu, to co mają? Potępienie wieczne. To nie znaczy, że Pan cieszy się, że Pan raduje się z tego, że może zniszczyć. Zresztą Słowo Boże mówi o tym, że on nie ma żadnej przyjemności, prawda, w śmierci bezbożnika. Nie ma. Przeciw ten sam Pan, który daje słońce i deszcz dla każdego. Prawda? Ale jednak on coś zarezerwował dla bezbożnika, co? Łaskę jego, zbawienie, żeby przyjął. Ale jeżeli bezbożny już nie przyjmuje łaski, jeżeli bezbożny już nie przyjmuje zbawienia, to na pewno będzie gdzieś w tym piecu, jak tu Dawid mówi. Dawid, który mówi w tym psalmie, to jest człowiek, który przeżywał różne rzeczy. Dawid miał potężnych wrogów. Dawid miał Filistyńczyków. Dawid, przed nim jego kraj miał Amalekitów. Dawid miał wrogość nawet w własnym domu. I Dawid to ten sam. Jeżeli możemy zwrócić uwagę na to, on to tak mówił w wiersze 25. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. To jest wielkie obietnice i wielkie zapewnienie dla nas. Nie zależy od tego, jakie te są sytuacje, które są przed nami. Nie zależy od tego, jakie są okresy, które przeżywamy w naszym życiu. To wiemy, że w ostatecznie to tylko Pan ma zwycięstwo, tylko Pan ma słowo. Dawid był młody. Dawid, on był jak zwykły, jak my teraz. Dawid potem w młodzieństwie jego zajmował się różnymi rzeczami, które były związane nawet z siłą. Jeżeli pamiętacie, jak on pilnował szczodę ojca, to był na tyle silny, że potrafił on złapać lwa, prawda, i szarpać własnymi rękami. był silny, rozszarpać po prostu rękami niemal wa. Dawid takim był silny, ale też on dotarł do tego, że już zestarzał się, ale i obserwował całe swoje życie i wiedział, że tak naprawdę nawet w momencie, gdy on uważał, że miał jakieś przegrane, że miał jakieś trudności, tak naprawdę tych nieszczęść nie było, bo Pan ze wszystkich go uratował. Nawet Absalom, właśnie dziecko, chciał go już po prostu pozbawić królestwa i zabić. Pan Dawid był wierny. W momencie, gdy posłał ludzi, on mówi, jeżeli macie go złapać, tylko żywy, żeby go nie zabić. Prawda? Ale jednak wyrok był inny. Widzicie? I on wiedział wszystko, to obserwował i wiedział. I na pewno mamy powód do zaufania Dawidowi, że tak jest, że Pan zawsze jest jako potężną prawicą po naszej stronie. Że nie pozostawia nas, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja. I dlatego pierwsza rada, którą otrzymujemy w tym psalmie jest taki, że nie gniewaj się na niegodziwych. Nie gniewaj się i nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Wiecie, my czasami nawet, gdy jesteśmy w pracy, może się okazać, że nam niedobrze się powodzi, prawda? A ten nie bezbożny, który nawet może w oczach waszych mówi, Boga nie ma, prawda? On ma pozycję. Czasami nawet proszę obserwować pewne zjawisko, które się dzieje na świecie. Jest to naprawdę, jest dobre życzenie, żeby teraz rządzący w krajach byli wierzącymi, byli chrześcijanami, byli i tak dalej. To jest dobre, pobożne życzenie, prawda? A tak naprawdę, jeżeli dobrze obserwujemy, jest tylko jedyny, który będzie tym sprawiedliwym i prawdziwym rządzącym. Jezus Chrystus. Tylko On. I tak naprawdę prawdziwe rządzenie, które będzie w sprawiedliwości dokonane na świecie, tylko rządy, które przynosi Jezus Chrystus. Tylko Jezus Chrystus. I dlatego będziemy widzieli, że niezależnie od tego, co są ludzie, którzy są bezbożni, będą ciągle na przykład rządzić, albo czasami może są wierzącymi, ale nie zawsze będą przykładnymi wierzącymi. Ale my nie mamy się nie gniewać. Mamy się nie gniewać. Bo jak my zaczynamy się gniewać, Słowo mówi tutaj, to wtedy my będziemy podobni do nich. Podobni do nich, bo nie ma różnicy między jednym grzechem a drugim grzechem. Bo na przykład gniewamy się, to jest grzech, zazdrość, to jest grzech. Tak naprawdę zazdrość to co? My widzimy, że ta osoba, która posiada to, co posiada, nie zasługuje na to. To byłoby lepiej, to jest ja. Prawda? Ta osoba nie zasługuje na to. I tak to jest, jak my widzimy ludzi na ulicach, wszędzie i możemy sobie mówić, no co z tym Bogiem? To też my modlimy się codziennie, zaufaliśmy Mu, ale musimy liczyć dni, prawda? Groszy aż do ostatniego dnia. Gdyż ludzie, którzy nawet nie chodzą do kościoła albo zajmują się bałwofalstwem, prawda, im się dobrze powodzi. Bracie i siostry, Pan to widzi, my też to widzimy. My nie mamy się gniewać i nie mamy się zazdrościć. Dlaczego? Bo obietnice, które nam Pan daje, są większe jeszcze. Większe. Choćby jak Pan brał przykład nawet tego, zrozumcie mnie dobrze, ja nie chcę mówić, że My mamy teraz się podobać w trudnościach. Owszem, Pan Jezus powiedział tak: ucisk będziecie mieli na świecie, prawda? Ale co on dodał? Ale ufajcie, bo co? Ja zwyciężyłem świat. I to jest bardzo ważne. Ucisk będziemy mieli, trudności będziemy mieli, i szczególnie gdy my staramy się być wiernymi Bogu. Ten przykład, który pastor zawsze tutaj brał o jedną siostrę, nie wiem o kogo chodzi, że szef chciał, żeby trochę on na lewo dokumenty fałszował, a ta odpowiada o tym, że dobrze, ja to zrobię, ale od tego czasu pamiętaj, że ja też będę nielojalny wobec ciebie. I wiele takich sytuacji, które nam przychodzą, żeby robić to. Czasami jesteśmy zmuszeni do tego. Prawda? To jest ten ucisk. Ale Bóg jednak mówi, ale ufajcie. Ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. To oznacza także, nawet gdy brat, siostry w pewnym momencie został w momencie słabości i mówi, ufaj, córko, ufaj, synu, bo ja zwyciężyłem świat. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tak naprawdę zło istnieje na tym świecie, to nie ze względu na Boga, może to zaskoczy, ale bardziej ze względu na człowieka. Moglibyśmy mówić, a diabeł? Wiecie co? Pan w jednej chwili może dmuchać, nie ma diabła. Ale jednak stworząc człowieka, człowiek to najbardziej stworzenie Boże, które, jak można mówić, które najbardziej Bóg szanuje i szanuje swoją wolę. Bóg stworzył nas tak, aby dał nam wolność wyboru, wola, jak tu się mówi, a więc szanuje to. I dlatego międzyczasem często to ludzie czynią zło, a nie Bóg, a nie diabeł. A diabeł co robi? Diabeł wykorzystuje. Podobnie jak Duch Święty chce nas, żebyśmy byli użyteczni dla Królestwa Bożego, diabeł chce mieć też narzędzie na ziemi w postaci ludzi, którzy będą wykonywali jego plany. Stąd właśnie Pan daje nam ostrzeżenie. Nie gniewaj się, nie zazdrość, prawda? Bo ty będziesz podobny do tamtego, który czyni to zło. Jak ty będziesz zazdrościć, to ty już będziesz jakby na tym samym poziomie i ty będziesz jakby narzędziem. Diabła, wiecie, my wszyscy jak cierpimy. Nie wiem, jak ktoś już jest cierpiący, ma choroby, jest rozczarowany, jest trudno, są pewne trudności w rodzinie i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, jakie formy myśli przychodzą negatywne. W tym momencie jakby nieprzyjaciel od razu wie, że to teraz ja muszę przystąpić i powiem mu albo powiem jej, co najlepiej będzie robiło w tej sytuacji. I wtedy różne myśli nam przychodzą i to negatywne. Bracie, siostry, ja to mówię dlatego, że też jestem jak wy. A Pan wiedział, zaniechajmy to, wiedząc bardzo dobrze, że my naszą nagrodę otrzymujemy od Pana. A tak naprawdę to, co Dawid też mówi, to jest prawda. Że jak Panu się podobało też, to często decydował nawet o życiu wrogów Dawida. Chyba my znamy, jak Goliat zniknął. My znamy, jak inni Filistynczycy zniknęli. I różne inne, które przedstawiali się, to też jest. Ale my będąc w łasce, ja nie chcę naciskać na to tyle tych wersetów, które były tutaj, spogląda już nie ma go. To nie to bardziej będzie nas cieszyć z tego, że nie będzie już go, czy nie będzie jej, ale bardziej będzie nas cieszyć z tego, że Pan jest z nami. Że On jest, dobrze zna, na którym miejscu się znajdujemy i jak my mamy wyjść z tej sytuacji. I jak wtedy możemy mieszkać bezpiecznie tylko zaniechając właśnie zachowanie podobne do bezbożnego i zaufać Panu, jak mówi werset 3, i czynić dobrze. Czynić dobrze. I tu jest jeszcze inny część, który mówi: mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Jak możemy oceniać naszą wierność względem Boga? Wiecie, apostoł Paweł tak mówi pod koniec jego życia: dobry bój bojowałem. Czyli bieg dokonałem, ale co potem dodał pod koniec? Wiarę zachowałem. Wiecie, ci, którzy nawet uczyli lingwistycznie, nawet widzą, że słowo wierny, to co mówimy, że w kościele są wierni, prawda, i sympatycy na przykład, że słowo wierny nawet ma ten sam korzeń w języku polskim, ten sam, to samo pochodzenie, co słowo wiara. Wierny. Zachować wiarę. Dlatego apostoł Jakub też mówił o tym, żeby walczyć o najświętszą wiarę, które nam zostali przekazane raz na zawsze. I ta wiara naprawdę zarazem jest prosta i trudna. Prosta dlatego, że każdy może mówić, że ja wierzę. A trudne dlatego, że nasze zadanie w tym, żeby być wierny Bogu, że nie zależy od tego, jaka jest sytuacja przede mną, nie zależy od tego, co przeżywam, jednak będę ufać, że Pan jest ze mną. Psalm 23 co mówi? Choćby ciemno doliny chodził, to co? Zła się nie uniknie, bo ty ze mną. Dlatego, bracia i siostry, to jak czytałem ten psalm, pomyślałem, to jest dobre zachęty. I tutaj czwarty, rozkoszył się Panem, a da ci czego życzy sobie serce twoje. Rozkoszuj się Panem. Halleluja. Nie tylko w momencie, gdy na przykład mi jest dobrze. Ja doskonale naprawdę wiem. Nie myślę sobie, że ja jestem taki tak uduchowiony, że w każdej chwili to ja tylko to rozkoszuję się Panem. Nie. Bywają dni, które jak budzę się, nie potrafię stać tak z uszem. Panie, jak trzeba teraz wstać? Prawda? To choćby pewne natchnienie daj. Ja pamiętam, jak musiałem z nim targować się o nie, że to nie teraz, Panie, żeby budzić się i się modlić. Nie teraz, Panie, trochę później. Trochę później, bo trochę zmęczony jestem, Panie. Nie teraz. Prawda? Bo my jesteśmy w ciele. Ale jednak nasze zadanie jest takie: rozkoszujmy się nim. Rozkoszujmy się nim. Czasami może, zresztą nawet psalm mówi, może nie mamy nic do powiedzenia. Prawda? Może nic nie mamy. Obudziliśmy się, siądźmy spokojny i mów do Niego: oto jestem, Panie. Jedno rzecz co najmniej, naprawdę dzięki Ci, że Ty jesteś moim Bogiem. I czekaj. I czekaj. I czekaj. Obojętnie, czy to się wychodzi tam, w jakim stanie ci obowiązki tego świata potem przyjdą, wstaniesz i tak dalej. To nie szkodzi, ale Pan to widzi, że On czy ona jednak uznaje mnie zawsze. Postawi mnie na pierwszym miejscu. To jedyne, rozkoszować się Panem. Być, mieć Go na pierwszym miejscu. I w tym momencie mówi: a wszystko dobrze uczyni, wyniesie się jak światło, świadliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. I tu już siódmy werset, mniej więcej to, co ja mówiłem. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Zdaj się w milczeniu na Pana. Zauważyliście to, że czasami możesz narzekać, idziesz do kogoś: mam takie, no dobrze. Jeżeli brat czy siostra w Chrystusie dobrze, on będzie z tobą się pomodlić. A jeżeli człowiek z tego świata, on ci powie, wiesz co, współczuję ci. No nie wiem, jak wy kończycie, to ci lepiej się czujecie, idziecie do drugiego i tak dalej. W pewnym momencie, szczególnie w tym świecie, zauważycie, że to twoje problemy to jest twój biznes, jak tu się mówi tutaj. To twój biznes i ludzie tak patrzą. Ale natomiast Bóg to jest jedyna osoba, która mówi, synu, córko, twoje sprawa to nie twój biznes, ale to jest nasz wspólny biznes. W którym momencie? W momencie, gdy zaufam. I zdaj się w milczeniu. Nie musisz dużo mówić, nie musisz dużo narzekać, ale jak jest okazja mówić, to mów, bracie, mów, siostry, siostrze, bo po to my jesteśmy Kościołem. Prawda? Jeżeli wiesz, że ten brat czy ta siostra nie będzie ci jeszcze stwarzać, nie wiem, jakieś problemy. Rozumcie mnie, bracie, siostry, ja nie robię rozróżnienie między bratem a bratem, siostrę, siostrę, ale jednak bywa, że w naszej niedoskonałości ludzkiej nie rozumiemy drugiego brata czy drugą siostrę i zaczynamy sprawy całkowicie przynosić na innym forum inaczej. Prawda? I w końcu zamiast być radością dla tej osoby, to już będzie tylko smutek. Dlatego dbajmy o to. Pan jest z nami w każdej chwili i my wiemy, co On potrafi czynić dla bezbożnych. My wiemy także, że nawet sytuacje na tym świecie, jak wszystkie te wydarzenia, które są na świecie, się dzieją. Mamy całkowicie ufność o tym, że wszystko jest pod kontrolą Bożą. Patrzcie, w jednej chwili niedawno był tak zwany, od 15 września nadal jest tak zwany kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych. W jednej chwili banki upadają, prawda, przemysł i tak dalej. I już politycy rządzący światem zaczynają szukać, jakie są inne możliwości, prawda, żeby ratować. Unia Europejska na swój sposób chce już stworzyć pewne komisje, które będzie uratował świat od klęski. To się dzieje, prawda? Różne rzeczy. Niedawno, wczoraj czy przedwczoraj, były wiadomości w telewizji, tutaj nie tutejsze telewizji, w Algierii, oni są na Saharze, jest pustynia, i bardzo rzadko bywają deszcze. I nagle w jednym dniu padł taki deszcz, który, że domy są zatopione, drogi zniszczone. Ludzie poumierali, jakieś 29 osób od razu. Patrzcie, w różnych miejscach różne rzeczy się dzieją, ale jednak co Słowo Boże mówi? Pan Jezus mówił nam tak, jak zobaczycie, że wszystko, co zaczyna się dziać, jak zobaczycie, że tu są głody, tu są zabójstwa, tu są epidemie, tu są katastrofy naturalne, trzęsienie ziemi, wiatry, uragany, no różne, jest to powiedziane w Biblii. Jak widzicie, że już wszystko to zaczyna się dziać na świecie, to co? Podniesie wasze głowy. Oznacza także, wasze zbawienie, wasz ratunek jest blisko. Bracie, siostry, po co jeden jakiś problem ma mnie zastąpić mojego Pana, który obiecał mnie życie wieczne i obiecał mi nowy świat, no, nowe niebo i nowe ziemię. Po co ja mam to zepsuć? Po co ja mam być? My nie oczekujemy na nowe ziemi i nowe ziemi, nowe niebo, jak świadkowie Jehowy. Pan wie, jak to będzie realizować. Ale wiemy tylko, że to nie nastąpi prędzej niż doznajemy zmartwychwstania. Co najmniej Biblia jest wierna co do tego. Prawda? Nasz ratunek ostateczny, zbawienie i tak. A więc To w takim sensie. Już Pan mówi, podnieście wasze głowy, bo ten dzień nadchodzi. I wielu ludzi mówili to, ale od dawna zawsze były takie kataklizmy na świecie. Od dawna zawsze to było. A nawet apostołowie oczekiwali już na Pana wcześniej. To, co mówimy, nie każdy wierzący, przecież my też za nasze czasy już różni ludzie ustalili daty przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Tu. W przyszłym wieku my wszyscy już byliśmy, to w wieku, w którym zostaliśmy urodzeni. Ustalali. I też nie brakuje, proszę czytać różne literatury, nie brakuje ludzi, którzy ustalają różne daty, kiedy wydarzenie. Ale my jednak wiemy, że cały los ludzkości jest w rękach Pana. Mimo tego, że dał człowiekowi wolną wolę, zresztą i z tego powodu. Dlatego, że Pan dał mu wolną rękę i Pan wie doskonale, jak człowiek się kończy z tym światem. On wie doskonale. Nie dlatego, że on się cieszy, że planował wszystkie wydarzenia, niech to będą tak, to nie. Dlatego, że on wie, co jest w sercu człowieka. Jak Pan Jezus rozmawia z Żydami, on mówi, że on oddalił się od nich, prawda? Bo on dobrze wiedział, co jest w sercu człowieka. On wie bardzo dobrze. A prorok Izajasz mówi, że podstępny jest i najbardziej zepsuty niż wszystkie inne części ciała czy inne organy. To serce ludzkie, prawda? On wiedział, że człowiek potrafi wykombinować. On wiedział, że człowiek potrafi być zatwardziały, że nie cofnie się z jego drogi. I stąd Pan wie, gdzie człowiek kończy się. Gdzie już jego mądrości nie będzie odpowiadało. Prawda? I w tym momencie. Dlatego ja mówię, aniołowie, ci, którzy byli nieposłuszni Bogu, wiemy, gdzie oni są. Ale ci, którzy są posłuszni Bogu, oni robią dokładnie to, co Bóg mówił. Tylko człowiek ma taką wolność. Dlatego wszystko to, jak się dzieje na świecie, też mamy mieć spokojne. Zaufaj Panu, mieszkaj, dbaj o wierności i żyj bezpiecznie. I nie patrz na to, co się dzieje. I nie słuchaj to, co mówi, zawsze takie wydarzenia były. Tak, były takie wydarzenia. Ale wiecie, nie był w tym momencie taki rozwój technologiczny, które by sprawiło, że prawie to wydarzenie w tym samym dniu mogą obiegać cały świat. Jak coś się działo w dalece Afryce, to nie zawsze w Europie było wiedziane. Biblia mówi o tym momencie, że na przykład się pojawią dwie osoby w Jerozolimie, to inny temat tylko, w Jerozolimie, które będą głosić Słowo Boże, a te osoby będą zabite. One będą zabite i ich ciało będzie 3 dni w Jerozolimie będą leżali. I w trzecim dniu dopiero Pan posyła duch w nich i oni na oczach wszystkich podniesią się, żeby iść do nieba. W momencie, gdy antychryst i ludzie, którzy ich zabili, będą się cieszyli, że nareszcie ci ewangeliści, czy nie wiem jak to nazwać, zostali zabici, nagle oni są zabrani do nieba. I Biblia mówi na oczach wszystkich, powiedzcie mi, czy kilka lat temu, 100 lat temu można było tego wyobrazić, że na oczach wszystkich coś takiego może się wydarzyć? Nie. A dzisiaj są telemosty. Dzisiaj coś może, nawet bezpośrednio coś się dzieje, już pokazują, co się dzieje na danym koncie. My patrzymy w telewizji. A więc jesteśmy już w okresie, w którym możemy to wszystko obserwować. Jednak my tylko mamy mieć zaufanie w Bogu, żeby bezbożne czy wydarzenie związane z naszym życiem nie zasłaniali nas, Pana naszego. Jeden werset jeszcze tutaj, który bym chciał na końcu, 2 właściwie. Jest tutaj powiedziane nawet w 32, że bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposoby, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego i nie dopuści, by przegrał sprawy w sądzie. My kiedyś byliśmy w zakładzie karnym. Jeden tam miał sytuację jakieś bardzo niedobre, zwykłe. Nie było to niedobre, dlatego że taka była sytuacja, ale dlatego, że ktoś zaczął tam kombinować z jego sprawy. I w pewnym momencie mówiliśmy tak, skoro on oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wierzy, że twoją karę tu już je masz, prawda? Ale jeżeli ktoś ma kombinować się na tym, co nie jest twoje, to uwierz, Pan cię nie zostawi samego. Wiecie, to było wielkie wydarzenie. On sam, jak wrócił, już znalazł nawet to 37. Pan nie pozostawia nikogo samego i nie pozwala, żeby przegrał w sądzie. To są słowa, to są nasze obietnice. Żebyśmy widzieli, że nawet gdy pozornie ktoś może wygrać przed nami, że jakaś sytuacja wygrać przed nami, sytuacja jest wyższa niż my, to wiemy, że Pan i tak zawsze jest i będzie nas wspierać. Bo On jest zbawieniem sprawiedliwych, 39 mówi, a On wspomaga i ratuje każdego, to tak mówi, i ratuje od człowieka okrutnego, od bezbożnika, wybawia, bo w nim szukali schronienia. To, jak ja rozważałem, to ten psalm, kilka tych wersetów, a czytałem cały psalm, żeby potem, jak inni nie będą komentowali, żebyście rozumieli sens. A więc mieszkajmy i żyjmy bezpiecznie, ale w Panu. Nie próbujmy wychodzić z ramach tego, co Pan, żeby potem byśmy nie byli podobni do bezbożnego. Nie gniewaj się, jeżeli można było powtórzyć, nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, prawda? Bo oni czynią nieprawość, ale mają powodzenie. Oni czynią coś złego, ale mają powodzenie. A my musimy szukać chleba codziennie, mimo tego, że mamy Pana. A bogacz i Łazarz, pamiętacie tę historię? Prawda? Łazarz cierpiał. Bogacz czuł się pewny, dumny, bo miał wszystko. Ale jednak, gdy opuścili tę ziemię, tam to już sytuacja była odwrócona. To ten biedak był szczęśliwy, a Łazarz prosi choćby trochę wody z palców Łazarza, prawda, popić. Tyle to, co dzisiaj miałem do przekazywania wam jako formę też nauczania dzisiaj w piątek. Nie miałem kontynuować, bo pastor sam zażyczył, że on będzie kontynuował nauczanie na temat pierwszego listu, listu do Koryntian. A więc dlatego tak w przerwie trzeba było znaleźć jakiś inny temat. A widzicie, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Amen? Amen. Niech Bóg wam błogosławi, bracie i siostry. Powstajmy. Wszechmogący Ojcze, my Ci dziękujemy za to, że Panie, Ty nam się objawiłeś, za to, że pewnego dnia, Panie, byliśmy samotni, ale Ty przyszedłeś i objawiłeś się nami i nazwałeś nas, Panie, dziećmi Twoimi. I my dziękujemy Ci za to, Boże Wszechmocny, za to, że całe nasze życie Ty nam dajesz słowo, zachęty nam dajesz obietnice Twoje. A my wierzymy, że Ty zawsze, Panie, wypełniasz swoje słowo. Że nigdy Twoje słowo, Panie, nie przywraca bez owoców. Dlatego, Boże Wszechmocny, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty się troszysz o nas. Dziękujemy się, że Ty dbasz o naszym bezpieczeństwie. Że Ty sprawisz, że, Panie, my możemy żyć, Panie, spokojnie, bezpiecznie w Tobie. Że niezależnie od tego nawet jakie są sytuacje, ale Ty jednak przychodzisz i wspierasz nas. Panie, wierzymy, że chcemy na każdą sytuację oglądać oczyma Twoimi, bo Ty codziennie nam dajesz dowód dowód na to, że Ty takim jesteś, że Ty, Panie, odpowiadasz, że Ty dobrze uczynisz wszystko, że Ty dobrze, Panie, rozwiążesz wszelki problem, Boże Wszechmocny. Panie, dziękujemy Ci także za modlitwę, która została wysłuchana, za to, że Ty sprawiłeś, że, Panie, my możemy być spokojni, Boże Wszechmocny, a także w zborze, tutaj, Boże Wszechmocny, a Ty, Panie, jedyny sprawisz to w nas także i radość, żebyśmy mogli być jedno. Panie, oddawają Tobie chwały i też Króli Boży Wszechmocny. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty troszisz się o każdego z nas, za to, że Ty znasz nasze życie, że Ty nas uzdrawiasz, że Ty nas, Panie, posilasz, że Ty nas uwalniasz, że Ty ratujesz nas, Panie, z różnych sytuacji, nawet złych, Boży Wszechmocny. Dziękujemy Ci za to. Panie, niechaj teraz Twoje imię jest uwielbione, wywyższone, błogosławione. My Cię, Panie, uwielbiamy, Ojcze nasz. Kochamy Cię, Króle Boże Wszechmocny. Panie, niechaj, Panie, Twoje królestwo coraz bardziej rozszerza się, Panie, także i poprzez nas, Panie. Użyj nas, Panie, każdego z nas, żeby, Panie, byśmy mogli wypełnić Twoją wolę, żebyśmy mogli być, Panie, dobrymi narzędziami Twoimi. Panie, żeby ten świat, a nie świat ciemności, nie wykorzystał nas. Panie, dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Alleluja. Amen.